Okej, okay, witam Was w kościele. Kościół jest dosyć specyficzną organizacją. Znaczy, Bóg nigdy nie chciał, aby to była organizacja. Bóg zawsze chciał, aby Kościół był ruchem. I greckie słowo, które używane jest w języku, w Biblii, określając Kościół, to jest słowo eklezja, które oznacza zgromadzenie, skupisko ludzi. Zmiana nastąpiła w IV wieku, kiedy wprowadzono, kiedy język germański stał się takim popularnym językiem, wprowadzono słowo kirsie na określenie kościoła. Kirsie to jest dosłownie oznacza dom Boży. I od IV wieku mamy problem, że nazywamy kościół jakąś organizacją, jakimś budynkiem, kiedy to nigdy nie był budynek w założeniu Boga. Ludzie spotykali się po domach, ludzie spotykali się gdziekolwiek, aby uwielbić Chrystusa. I Chrystus powiedział tylko o jednej rzeczy w Biblii, której nigdy nic nie przezwycięży. I tą rzeczą jest Kościół, lokalny Kościół. W tym tygodniu, kiedy byłem w Warszawie na spotkaniu z biskupem Kościoła Zielonoświątkowego i kilkoma innymi pastorami, zdaliśmy sobie mocno sprawę, że siłą jest lokalny Kościół. Siłą nie są organizacje chrześcijańskie, siłą nie są projekty, tak jak 700 miast. To nie jest siła Kościoła. Siłą Kościoła jest lokalny Kościół. I ciekawe jest to, co mówi jeden z psalmów, że ci, którzy są zasadzeni w domu Pańskim, nawet w swojej starości będą przynosić owoc. I to jest niesamowita prawda odnośnie Kościoła, dlatego kocham Kościół, dlatego poświęcam moje życie Kościołowi. Jest to też miejsce, gdzie nie musimy funkcjonować w jakichś maskach. Jest to miejsce, kiedy można zdjąć maskę ze swojego życia i normalnie funkcjonować. Jest to też miejsce, gdzie Bóg nie szuka ludzi, którzy coś muszą. Bóg szuka ludzi, którzy chcą. I powiem wam, że domyślałem się, że z tym kazaniem stanie się, jak się stało. Kiedy mówiłem 2 tygodnie temu na temat tego, że Bóg nie szuka ludzi, że ty nic nie musisz. Mówiłem o dwóch rzeczach, które musisz, o których mówi Chrystus. Musisz się na nowo narodzić, musisz podać swoje życie Chrystusowi i Chrystus musi wzrastać w tobie. On musi stawać się coraz większy, a ty coraz mniejszy. Są dwie rzeczy, które musisz. A później mówiliśmy o tym, że Bóg szuka ludzi, którzy chcą. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, kiedy mówił o łasce, to w swojej genialnej retoryce, którą miał, kiedy pisał listy, bo Paweł był geniuszem odnośnie pisania listów, to on, mówiąc o łasce, nagle zadaje takie pytanie, które jest pytaniem retorycznym. I to pytanie brzmiało, czyli co? To oznacza, że mamy grzeszyć jeszcze mocniej? I Paweł sam sobie na to odpowiada. Przenigdy. Przenigdy. Kiedy mówimy o tym, że Bóg szuka ludzi, którzy chcą, a nie muszą, to nie oznacza, że możesz sobie robić w swoim życiu, co chcesz i będziesz miał owoc i rezultat w swoim życiu, który sam chcesz mieć. Są rzeczy, które po prostu musimy robić, aby wzrastać. Problemem jest, jak zawsze, nasze serce. Głupotą jest zmuszać kogoś do chrztu, głupotą jest zmuszać kogoś, aby się zaangażował, głupotą jest to, aby zmusić kogoś, słuchaj, przyjść na nabożeństwo, przyjść na grupę, to jest głupota. Głupotą jest to, aby zmusić kogoś do jeszcze większego zaangażowania w dzieło Chrystusa, w poświęcenie Chrystusowi. Bóg szuka serc. Amen. Bóg szuka serc. Ilekroć musimy mówić o tym, co musimy, to mijamy się z celem. Mijamy się z celem chrześcijaństwa, dlatego że cała religia polega na tym, co musisz. Chrześcijaństwo nie jest religią. Oczywiście ona jest zdefiniowana w encyklopediach, w słownikach jako religia, ale samo założenie religii polega na tym, co człowiek musi zrobić, aby osiągnąć rezultat, jego wymarzony rezultat, aby spodobać się bóstwu, któremu on służy albo które on czci. Chrześcijaństwo nie jest religią. Chrześcijaństwo jest relacją. Chrześcijaństwo jest relacją. I chciałem, żebyśmy rozumieli taką rzecz, że słyszałem, że a, to ja teraz nie muszę się angażować w Kościół, nie muszę nic zrobić, bo ja tego nie czuję w sercu. Człowieku, Nie możesz polegać na swoim sercu. Biblia ci zabrania, nie polegaj na swoim sercu, bo podstępne jest serce człowieka. Nie robimy tego, co czujemy. Robimy to, co jest właściwe. Amen? Robimy to, co Bóg wkłada do naszego serca. To nie wynika w ogóle z naszych emocji. Ludzie grzeszą, ponieważ polegają na swoich emocjach. Ja chcę zgrzeszyć w tym momencie. Tworzą się warunki, tworzy się klimat, aby zgrzeszyć. Tak? Zrozummy tą istotną różnicę. I dzisiaj mówimy dalej na temat tej serii, która niejako uwalnia, a z drugiej strony może wprowadzić mnóstwo zamieszania, jeśli twoje serce jest niewłaściwe. Biblia powiedziała tak. Dla czystych wszystko jest czyste. Jeśli twoje serce jest czyste, to te rzeczy będziesz rozumiał we właściwy sposób. Jeśli twoje serce jest nieczyste, będziesz robił rzeczy, których nikt nie ma na myśli. Amen? I mówimy dzisiaj o wolności. Będziemy mówić dzisiaj o wolności chrześcijańskiej. Apostoł Paweł często mówił o tym, że olbrzymia jest wolność, którą Bóg nam daje. Olbrzymia jest wolność, którą Bóg nam daje. Bardzo często po 10, po 15, po 20 latach chrześcijaństwa w naszym życiu może zostać nic innego, jak tylko po prostu czysta religia i religijne zachowanie. Bogu w ogóle o to nie chodzi, żebyś ty się zachowywał we właściwy sposób. Bogu chodzi ciągle i ciągle i ciągle o twoje serce. Religia zawsze kładzie nacisk na to, na zewnętrzność, a nie na to, co jest wewnątrz. Pamiętacie faryzeuszy? To byli ci, którzy na zewnątrz wydawali się być perfekcyjni. Ale ich serca, Chrystus opisał bardzo często, że jesteście jak groby pobielane. Z zewnątrz wszystko jest okej, ale w waszym sercu jest po prostu śmierć. Tylko i wyłącznie śmierć. I Bogu nie chodzi o zewnętrzność. Bogu chodzi o zewnętrzność, która wypływa z właściwego wnętrza. Amen? I kiedy będę mówił teraz o wolności chrześcijańskiej, kiedy Chrystus tak wiele razy mówił do chrześcijan, mówi, nie, Chrystus dał nam olbrzymią wolność, nie wpadajcie znowu w pęta niewoli, nie wpadajcie po prostu w kolejne przestrzeganie przykazań, nie wpadajcie w te 613 przykazań, których nigdy nikt nie wypełnił poza Chrystusem, nie wpadajcie w to. I ciekawe jest to, co wydarzyło się w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, nie będzie tego tutaj, 15 rozdział, 1-2 werset, powstał spór w kościele, co można, co nie można. Niektórzy ludzie mieli opcję, że jeszcze to powinieneś robić. Jeszcze to powinni chrześcijanie robić. A jeszcze to chrześcijanie powinni robić. Dzieje apostolskie, 15 rozdział, 1 werset. A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci, jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni. Jeśli myślisz, że chrzest jest wyzwaniem, to pomyśl sobie, gdyby ta opcja przeszła w pierwszym kościele. Wielu facetów nie chodziłoby normalnie przez 2 miesiące co najmniej. Głosił kazanie i mówił, no to po kazaniu mężczyźni niech zostaną, kobiety niech lepiej idą do domu parzyć już rumianek. Za chwilę dokonamy czegoś, co Bóg nam nakazał. To prosta rzecz, to trwa tylko chwilę, a efekty są wieczne. To była opcja przybyszy z Judei. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi, a Pawłem i Barnabą, postanowili, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. No i ja im się w ogóle nie dziwię. Kilkanaście wersetów dalej Kościół postanawia, co zrobić z pogańskim kościołem. Pogański kościół, czyli to nie byli Żydzi, którzy się nawracali do Chrystusa, którzy rozpoznali w nim Mesjasza, ale to byli ludzie z innych narodów, to byli ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z judaizmem. To było 2000 lat temu. To była dzicz. I oni stworzyli kilka praw, których poganie mieli przestrzegać. I Biblia mówi tak, 15 rozdział, 19 werset. Dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga. To jest niesamowite zdanie. Nie należy czynić trudności. Nie należy czynić trudności ludziom, którzy nawracają się do Boga. Czy współczesny Kościół tworzy trudności? Oj tak, oj tak. Jest cały kodeks, on nie jest zapisany na tablicach kamiennych, ale on jest często zapisany w naszym wzroku. Nasza twarz pokazuje, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Nasz nos pokazuje, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Nasze słowa komunikują, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Serce pierwszego Kościoła, może tak, popatrzcie, jakie problemy występowały w pierwszym Kościele, kiedy czytasz list do Efezjan, do Galacjan, kiedy czytasz list do Koryntian. Tam naprawdę działy się rzeczy, których nie jesteś sobie w stanie dzisiaj nawet wyobrazić. Jak oni przychodzili spożywać wieczerzę pańską, jedni wychodzili pijani, a drudzy głodni. To była dobra wieczerza. Zachariaszu. Tam po prostu Paweł pisał do nich, jeśli ktoś kradnie, niech kraść przestanie. Wyobrażacie to sobie? Wyobrażasz sobie, gdybym ja tutaj wyszedł i zaczął mówić kazanie na temat tego, że nie można kraść? Większość z was patrzyłaby na mnie, strata czasu. Gdybym poruszył temat piractwa, to już szerzej. Natomiast gdybym ci powiedział, że nie możesz okradać swojego sąsiada albo nie możesz tego czy tamtego, to były problemy pierwszego Kościoła, były dramatyczne. I Paweł mówi, Paweł i Barnaba razem z braćmi powiedzieli tak. Napiszcie im tak, aby wstrzymywali się od splugawienia bożków, aby nie oddawali czci bożkom. Aby nic nie było ważniejsze w ich życiu niż Bóg. Bożek to jest to, co jest ważniejsze dla ciebie niż Bóg. Nie musisz sobie go wykrzesać, nie musisz sobie go wyrzeźbić. To jest po prostu coś, co staje na pierwszym miejscu w twoim życiu. Od nierządu, w tamtych czasach nierząd była normalna rzecz. W Koryncie na przykład była tak zwana rytualna i sakralna prostytucja. Przychodziłeś do świątyni, to było normalne, że oddawałeś cześć jakimś bożkom, współżyjąc z prostytutkami. Tylko tutaj Biblia mówi o tym, aby się wstrzymywali od nierządu, od tego, co jest uduszone, aby nie zjadać tego, co jest uduszone. I ostatnia rzecz, od krwi. Cztery bardzo bolesne przykazania. A co zresztą? A co zresztą tych rzeczy? A co zresztą tych rzeczy? Jest dwukrotny opis tego, co się wydarzyło w Dziejach Apostolskich i kiedy apostołowie napisali, że nie róbcie tego, tego, tego i tego, bywajcie zdrowi. Tak to jest zakończone. Bóg zawsze zakładał, że chrześcijaństwo, że to, co on wymyślił, to jest przemiana serca, serce, które nie chce grzeszyć. My jako chrześcijanie, jeśli zadajesz sobie pytanie, czy to wolno, czy nie wolno, to znaczy, że twoje serce jeszcze nie jest we właściwym miejscu. Serce, które jest właściwe, serce, które pragnie Boga, woli odrzucić pewne rzeczy, co do których nie jest przekonane, czy ma robić, czy nie robić, niż po prostu ciągle i ciągle i ciągle główkować, rozmyślać, czy to jest właściwe, czy to nie jest właściwe. Wolność jest olbrzymią koncepcją w Biblii. Wolność jest czymś, co Bóg nam daje, abyśmy tym zarządzali. Wolność jest jak czas, który mamy i mamy nim zarządzać. Wolność jest jak nasze talenty, nasze dary, wolność jest jak nasze pieniądze. To my decydujemy, co z tym zrobimy. Dlatego sąd nad tymi rzeczami jest jak najbardziej okej. Nie będziesz rozliczony z tego, ile zrobisz. Będziesz rozliczony z tego, ile zrobisz z tego, co ci dano do zrobienia. Dlatego nie możesz się porównywać do kogokolwiek innego, ponieważ Bóg dał ci powołanie, Bóg dał ci talenty, Bóg dał ci swego rodzaju potencjał i On cię rozliczy z tego, co ty z tym zrobisz. Pamiętam, jak uderzyło mnie to, że Chrystus przyglądał się, jak ludzie wrzucali pieniądze w świątyni, rzucali pieniądze na świątynię. Chrystus się temu przyglądał. Uderzyło mnie to w niesamowity sposób, że mój Bóg przygląda się temu, jak ja zarządzam moimi pieniędzmi. Ponieważ moje pieniądze mówią mnóstwo. To, jak nimi zarządzam, mówią mnóstwo na temat mojego serca. To, jak spędzam czas, to też ma znaczenie. To, jak wykorzystuję to, do czego Bóg dał mi potencjał. Mogę to wykorzystać w różny sposób. I tak samo jest z moją wolnością. Wolność jest czymś, co zostało ci dane i Bóg mówi, mądrze tym zarządzaj. Mądrze tego używaj, bo z jednej strony jest to niesamowita siła, a z drugiej strony wolność, której my szukamy bardzo często, staje się dla nas niewolą. Powiedzenie o wolności, rób ta, co chce ta, to jest naprawdę, to nie jest wołanie do wolności i wołanie o wolności, to jest wołanie o niewoli i do niewoli. Amen. I Biblia jakby jasno określa wiele rzeczy, nad którymi w ogóle nie musimy dyskutować, czy coś jest grzechem, czy coś nie jest grzechem. Mamy wiele rzeczy, które to jasno określają. Ale pozostaje w Biblii tak zwana szara strefa. Rzeczy, które mamy dzisiaj, o których w czasach Biblii tego w ogóle nie było. Jest tak zwana szara strefa. Gdzie to my decydujemy, czy to jest właściwe, czy to nie jest właściwe. I kiedy za chwilę będziemy mówić o tym, jakich wyznaczników powinniśmy używać, aby zdecydować, czy coś jest właściwe, czy nie jest właściwe, to chciałem, żebyśmy na samym początku zrozumieli jedną kluczową rzecz. Po pierwsze, całe prawo Boże jest oparte na dwóch przykazaniach. Całe prawo Boże oparte jest na dwóch przykazaniach. W judaizmie było ich 613, a Chrystus skumulował to, kiedy pokazał fundament prawa, kiedy pokazał główne fundamenty prawa, powiedział o dwóch rzeczach. Parafrazując, mówił o miłości do Boga i miłości do bliźniego. I chcę wam coś powiedzieć. Prawdziwa wolność zawsze będzie wynikać z tego, co Chrystus nazwał jako dwa najważniejsze przykazania. Moja wolność musi być poddana ocenie tego, czy to jest coś, co podoba się Bogu i czy to jest coś, co jest dobre dla mojego bliźniego. Tak? I możemy pójść jeszcze dalej, ponieważ te same przykazania mówią o tym, kochaj bliźniego jak siebie samego. Żeby kochać bliźniego we właściwy sposób, musisz najpierw kochać siebie. Nie oznacza to, że mamy wpaść w jakiś narcyzm i podziwiać każdego dnia, jak pięknie Bóg nas stworzył, jak jesteśmy inteligentni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że ja czuję swoją wartość w Bogu. Że ja wiem, kim ja jestem. Że ja się sam ze sobą dobrze czuję, że ja szanuję moje życie, bo jeśli ja nie będę szanował, czyli kochał mojego życia, to nie będę szanował ani kochał życia mojego bliźniego. Niemożliwe jest to, żeby coś, co jest chore, wydawało zdrowy owoc. Niemożliwe jest coś, co jest pełne nienawiści względem siebie, aby przerzuciło miłość na kogoś innego, bo po prostu tej miłości podstawowej, elementarnej nie ma. Więc wolność jest skupiona tak naprawdę na Bogu, na twoim bliźnim i pośrednio na tobie. Amen? Na tym skupione są, to są trzy filary tak naprawdę wolności. Kolejna rzecz to jest taka, że kiedy popatrzymy na przykazania, które zostały dane Mojżeszowi, powiemy tylko o tych 10 znanych przykazaniach, to przykazania dotyczą właśnie dwóch relacji. Znowu relacji z Bogiem i z człowiekiem. Mamy przykazania, ja może nie będę ich wszystkich czytał, ponieważ tego jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Przykazania dotyczą relacji człowieka z Bogiem, tak? Zaczniemy sobie czytać. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze przykazanie, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Kolejne, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie i w górze, na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie i pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują, przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga swego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia. Pamiętaj o dniu sabatu. Tutaj w siódmym wersecie kończą się przykazania, które dotyczą relacji z Bogiem. Wszystkie problemy, które masz z Bogiem, to złamanie tych pierwszych przykazań. Brak miłości do Boga to jest brak relacji z Bogiem. Brak czasu, który Jemu poświęcasz. Jeśli tego nie ma w życiu, to nie masz właściwego fundamentu, nie ma właściwej gleby, aby cokolwiek mogło rosnąć. I kolejne przykazania mówią o tym, ósmy werset, pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Wiecie, sabat nie jest świętością, ale coś Bóg chciał nam przekazać, czego do dzisiaj nikt nie jest w stanie zrozumieć, poza tym, że Bóg zrobił to ze względu na człowieka, że Bóg przez 6 dni tworzył świat, a 7 dnia odpoczął. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie pracują nawet w niedzielę, przez 6 dni w tygodniu i pracują jeszcze w niedzielę. Łamią prawo sabatu. Bóg wie, jak my powinniśmy funkcjonować, Bóg nas zna i Bóg wie, że my potrzebujemy się zregenerować, my potrzebujemy odpocząć, czasami potrzebujemy po prostu cieszyć się życiem, mamy gdzieś sobie pójść sobie na spacer, pojechać do kina, pójść do teatru, co gorsza do opery, cokolwiek. Ale musisz szanować prawo sabatu, musisz szanować to, że Bóg chce, abyś się zregenerował. Bo jeśli zarwiesz przez 3 niedziele, bo będziesz pracował przez 7 dni w ciągu tygodnia, to ja ci współczuję, to nie jest Boży plan dla twojego życia. To jest przykazanie, które dotyczy nas. 11 werset. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia spoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. Czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni na ziemi, którą Bóg tobie daje. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Te 10 praw, te 10 przykazań obrazuje nam kilka rzeczy niesamowicie istotnych. Obrazuje nam to, o co chodzi we wszystkich przykazaniach. Chodzi o relację z Bogiem i chodzi o relację z drugim człowiekiem. Tak naprawdę, jeśli złamiesz któreś z tych praw, ranisz również siebie. Jeśli ukradniesz, dzięki Bogu będziesz ukarany przez prawo. Jeśli zabijesz, będziesz ukarany przez prawo. Całe 10 przykazań, całe 613 przykazań, które były w judaizmie, są skupione na 2 rzeczach. Miłości do Boga i miłości do bliźniego. Dlaczego tak często o tym mówię? Dlatego, że musisz zrozumieć, dlaczego Bóg dał pewne prawa. Bóg dał pewne prawa kilka tysięcy lat temu i ludzie myśleli, że one są bez sensu. Okazuje się, że one mają olbrzymi sens. Dzisiejsza nauka dochodzi do wniosku, że rzeczywiście kontakt ze zmarłą osobą może być szkodliwy dla ciebie. Usunięciem trędowatego spoza obozu nie było próbą wyżycia się na nim, ale tak naprawdę odseparowaniem całego obozu, aby oni nie zarazili się trądem. Bóg zna człowieka lepiej niż ktokolwiek inny. I przykazania nie zostały nigdy tobie dane po to, aby zabrać ci wolność, ale aby ci tą wolność zapewnić. Ale zawsze pamiętaj o tym, co stoi za tymi przykazaniami, bo za przykazaniami stoi to, że jest to miłość do Boga i miłość do człowieka. Są proste rzeczy. Przez kilka tysięcy lat nikt nie mógł wypełnić Bożych praw. Tak naprawdę pierwsza księga Biblii, pierwsza księga Mojżeszowa, księga stworzenia pokazuje nam, że my nie jesteśmy w stanie wypełnić nawet jednego przykazania. Proste prawo. Masz mnóstwo drzew, Adamie, mnóstwo, Możesz jeść owoc z wszystkich drzew, które tutaj są. No ale z jednego drzewa ci nie wolno. Z drzewa poznania dobra i zła. Co robimy? Zjadamy. Pokazujemy naszą naturę na dzień dobry. I cały Stary Testament pokazał, że danie ludziom przykazań bez mocy, aby je wypełniać, jest absurdem. To ich doprowadzi donikąd. Znaczy donikąd. To ich doprowadziło do miejsca, że ludzie potrzebują Zbawiciela. I teraz przestrzeganie przykazań w Starym Testamencie i Nowym Testamencie. Stary Testament, Księga Jeremiasza, kilkaset lat wcześniej, zanim pojawił się Chrystus na ziemi, Jeremiasz 31 rozdział, 33 werset mówi tak. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To, co było prorokowane przez Jeremiasza, zamanifestowało się, kiedy pojawił się Chrystus na ziemi. To było nowe przymierze. Nowe przymierze, które nie polegało na tym, aby ślepo wypełniać Boże przykazania, co było niemożliwe i każdy człowiek, który żył przed Chrystusem, udowodnił to, że to jest niemożliwe. Każdy człowiek pokazał, że potrzebujemy Zbawiciela. Ale tak naprawdę w Nowym Testamencie zobaczyliśmy jedną rzecz. Że Bóg musiał zabić naszą skłonność do grzechu, z którą się rodzimy, aby móc zacząć żyć w święty sposób. Stary Testament dawał ci tylko prawa bez żadnej mocy, abyś mógł je wypełnić. Nowy Testament, Biblia mówi o jednym nowym przykazaniu, abyśmy się wzajemnie miłowali. Amen? O jednym przykazaniu, które jest nowe. Przykazanie miłości. I mówi o tym, że cały zakon to jest miłość do Boga i miłość do bliźniego. Nie mamy innych przykazań. Tak naprawdę to wszystko, co pisał Paweł w listach, to była logiczne wyciągnięcie logicznych wniosków odnośnie zachowania chrześcijan, że to jednak ci nie wypada. Chcę ci coś powiedzieć. Wiele rzeczy, które robimy, to są rzeczy, które nam po prostu nam nie wypada tych rzeczy robić. Amen? Stary Testament dał ci przykazania, Nowy Testament zmienił twoje serce, jeśli tylko tego chcesz. Bóg może zmienić twoje serce, Bóg może unicestwić twoją skłonność do grzechu i Bóg może spowodować, że będziesz wiedział w swoim sercu, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Bóg da ci motywację, abyś żył świętym życiem. To jest duża nieodpowiedzialność ze strony Pana Boga dać nam taką wolność. Nie lepiej by było dać zestaw reguł, jak powinniśmy funkcjonować? Czy nie lepiej by tak było? Jeśli łamiesz jakieś prawo, ponosisz karę. To jest proste. Na tym polega religia. Chrześcijaństwo nie polega na tym. Bóg nas nie karze za nasze złe występki. To byśmy już dawno temu nie żyli. Bóg ukarał Chrystusa za nasze występki. Kiedy przychodzisz do Niego, oddajesz Mu swoje życie. W tym momencie On spłacił dług za każdy twój grzech. Jesteśmy ciągle w prawie, to co siejemy, będziemy zbierać. Nie myśl sobie, że takie sobie chrześcijaństwo wytworzy w tobie olbrzymie, olbrzymie, olbrzymie rezultaty. Nie, to tak nie działa. Absolutnie to tak nie działa. Masz wolność, aby do tego, co zrobić ze swoim życiem. Wczoraj rozmawiałem z Sarą i Sara mówi, że słuchała takiego bardzo krótkiego wykładu, może bardziej dzielenia się kobiety, która nazywa się Christine Kane. To jest jeden z pastorów w kościele Hillsong. I zadano jej pytanie, co dla ciebie jest, jakby postrzegasz jako największą porażkę w swoim życiu? Ona powiedziała coś takiego, pewnie parafrazuję, że próbowałam, że pragnęłam bardziej, aby jakiś człowiek się rozwijał, niż ten człowiek sam tego chciał. Jeśli chcesz się rozwijać, to chcę ci coś powiedzieć, to jest twoja odpowiedzialność. Znam w tym kościele nawet ludzi, którzy zapowiadali się fantastycznie. Oczywiście oni będą dopiero na drugim nabożeństwie. To samo powiem o was na drugim. Którzy zapowiadali się fantastycznie, ale coś się wydarzyło. Coś ich zastopowało. Coś zatrzymało ten rozwój. I to wcale nie chodzi o jakiś grzech. Tu chodzi o po prostu brak chęci, stracenie miłości do Boga i do bliźniego. Znam też ludzi, którzy fatalnie się zapowiadali w tym kościele. Ale kiedy patrzę teraz na ich życie, jest po prostu szok. To jest coś, co mnie inspiruje, to jest coś, co mnie nakręca, to jest coś, na co mówię, wow, po prostu niesamowite. Jaka przemiana. Bo to, czy ty się rozwiniesz, to jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedzialność. Bardzo wielu ludzi mówi, no, ja potrzebuję duchowego ojcostwa, ja potrzebuję mentora, ja potrzebuję tego i owego. Chcę ci coś powiedzieć, gdybyś tego naprawdę pragnął, to Bóg by ci to dał. Amen? To jest proste. Jeśli ja chciałem, jeśli ja modliłem się, aby Bóg wiele lat temu, aby Bóg postawił kogoś w moim życiu, od którego mógłbym się uczyć, to Bóg mi postawił człowieka, który mi imponował i poszedłem do niego i mówię, czy będziesz moim mentorem? Tak, będę twoim mentorem. Będzie to dla mnie zaszczyt. Jeszcze mu nie mówiłem wtedy, no nie dziwię ci się. Ale powiedziałem, super. I Bóg stawiał różnych ludzi w moim życiu, którzy cały czas mają wpływ na moje życie, którzy cały czas rozciągają moje myślenie, którzy cały czas poświęcają swój czas prawie każdego dnia, aby zadawać mi mnóstwo niewygodnych pytań. Bo ja tego pragnąłem, bo ja się o to modliłem i Bóg mi to dał. Wszystko wypływa z twojego pragnienia. Bogu bardziej zależy, abyś ty się rozwijał niż tobie. Amen? Kolejny punkt. Prawdziwa miłość jest skupiona na Bogu i drugim człowieku. Popatrzcie. Jeśli mówisz, że kochasz Boga, to Ewangelia Jana 14, rozdział 15, werset mówi tak. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Kropka. Religia mówi, jeśli chcesz mi być posłuszny, to musisz przestrzegać moich przykazań. Chrystus mówi, nie, to nie o to chodzi. Jeśli naprawdę będziesz mnie kochał, jeśli naprawdę będziesz mnie poznawał, to z łatwością przyjdzie ci wypełnianie moich przykazań. Amen? Fajne są zawsze takie dylematy ludzi, jakby kończył się świat. Jak ktoś przychodzi do ciebie, mówi, po prostu nie uwierzysz, straszna rzecz się stała. Jak ktoś ci mówi, że się straszna rzecz stała, no to sobie wyobrażasz. Cudzołóstwo, nierząd, nie wiem, pójście do więzienia. Ja mówię, ale co się stało? Co się stało? Ja ściągnąłem film z torrentów i się dowiedziałem, że nie wolno, że to jest przestępstwo. No tak, to jest przestępstwo. Wiecie, o co tutaj chodzi? Wiecie, co tutaj jest? Problem jest śmieszny, ale serce jest właściwe. Serce, które kocha Jezusa, przejmuje się detalami. Serce, które kocha Jezusa, przejmuje się detalami i Chrystus mówi, jeśli będziecie mnie kochać, to będziecie przestrzegać moich przykazań. Nie da się wypełniać moich przykazań, jeśli mnie nie kochasz. To jest religia. Nie wiem, czy zauważyłeś, że Chrystus nigdy nie żądał od ludzi, którzy go nie znali i ciągle tego nie robi, że nie żąda rzeczy, których oni nie są w stanie zrobić. Śmieszne jest to, jak czasami chrześcijanie mówią, no ja poznałem tego człowieka, on nie jest chrześcijaninem, kurczę, jak on źle mówi, jak on przeklina. A co ma robić? Ale co ma robić? To jest dziwne dla ciebie? To jest dziwne dla ciebie? To jest dziwne, że ryba pływa w wodzie? Każdy zachowuje się odpowiednio do swojej natury. I my powinniśmy się zachowywać odpowiednio do naszej natury. Pewne rzeczy nam po prostu nie przystoją. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 20 werset. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Teraz przypomina mi się ten cały chrześcijański świat. Ci wszyscy przeduchowieni chrześcijanie. Sam taki czasami jestem. O Panie, ja Cię kocham. Ja Panie, ja Cię Boże uwielbiam. Ja Cię Panie wywyższam. Ty jesteś dla mnie wszystkim. I nagle, kiedy tak uwielbiasz Boga, pojawia się jedna twarz w Twojej głowie. Jedna myśl. I w tym momencie, w tej miłości do Boga, nagle pojawia się olbrzymia nienawiść do tego człowieka. Modliłeś się kiedyś o sąd dla drugiego człowieka? No tak, wy jesteście tacy święci. Ja modliłem się wiele razy. Wiele razy mówiłem Bogu, co ma zrobić z tą osobą, która zachowała się w niewłaściwy sposób względem mnie. Ja sobie tak myślałem, że jak już nic, Panie Boże, nie chcesz zrobić mu złego, to przynajmniej nie dawaj mu nic dobrego. Problem był w tym, że ci ludzie bardzo często, nie dość, że nic im się nie stało złego, to jeszcze mieli o wiele więcej niż ja. Ale to tylko ja. Mam taki problem w Kananie. Jeśli mówisz, miłujesz Boga, nienawidzisz brata swego, jesteś kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swojego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? Jakie to jest nieduchowe stwierdzenie. Jak możesz mówić Boga, którego nie widzisz? Jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Jak możesz? Kiedy nienawidzisz brata, którego widzisz? I pewnie się modlisz, no Panie, to jest ten problem, że ja go widzę. Powiem Ci, im dłużej żyjesz, tym więcej potencjalnych wrogów dookoła Ciebie. I Ty musisz rozprawiać się ze swoim sercem, ale Bóg nigdy nie chciał, abyśmy byli jak faryzeusze, którzy z jednej strony znali każde z 613 przykazań. Oni byli doskonali. My przy nich to po prostu plebs. Ale to z nimi Chrystus miał największy problem. To oni byli w stanie ukamieniować Chrystusa za to, że uzdrowił człowieka z uschłą ręką w sabat. Bo złamał ich prawo. Oni mogli kochać Boga i nienawidzieć brata. Bóg mówi, to w ogóle nie o to chodzi. Jeśli masz coś zapamiętać z tego kazania, to zapamiętaj taką rzecz. Prawdziwa wolność zawsze zadaje sobie pytanie. Czy to jest dobre dla Boga, czy to jest dobre dla mojego bliźniego? Amen? I wtedy, jeśli poważnie to potraktujesz, to wtedy wszystko się zmieni. Ostatni punkt to są cechy wolności. Kiedyś pewien człowiek, jeden z jego uczniów, przybiegł do Sokratesa i mówi, mistrzu, muszę ci coś powiedzieć. Muszę ci coś powiedzieć. I Sokrates mu zadał pierwsze pytanie, które brzmiało, czy to, co mi powiesz, jest prawdziwe? Uczeń odpowiedział, no chyba tak. To chyba czy na pewno? No chyba. To jest pierwszy punkt, który odrzuca sens mówienia tego, co chcesz mi powiedzieć. Druga rzecz, czy to jest dobre? Oho, mówi, nie, to nie jest dobre, a szczególnie dla ciebie to nie jest dobre. To absolutnie tego nie mów. I trzecia rzecz, czy to jest konieczne? Chyba lepiej, żebym tego nie mówił. Historia, anegdota mówi o tym, że uczeń przybiegł i chciał mu powiedzieć o tym, że ktoś zdradza, że jego żona zdradza go z kimś innym. Nigdy się o tym nie dowiedział, kiedy wpuścił ten filtr wypowiedzi. Co jest dobre? Czy to jest dobre? Czy to jest prawdziwe? Czy to jest konieczne? Jeśli te trzy rzeczy wypadały, że nie, to Sokrates mówi, nie chcę ciebie słuchać. Kiedy mówimy o wolności, to chciałbym, żebyś nauczył się też kilku pytań, żebyś wiedział, jak żyć w wolny sposób, że tutaj naprawdę nie chodzi tylko o ciebie. Kiedy stajesz się chrześcijaninem, Bóg chce, abyś zaczął dorastać, a nie jesteś w stanie dorastać w zdrowy sposób, jeśli nie funkcjonujesz z innymi ludźmi. Po to Bóg stworzył rodzinę, amen. Potrzebujemy innych, aby móc zdrowo się rozwijać. I pierwsza rzecz, wolności, czy to jest pożyteczne? Jeśli to, co zrobię, czy to jest pożyteczne? O tym mówi pierwszy list do Koryntian, 6:12. Popatrzcie, jakie to jest piękne zdanie. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Paweł mówi, nie. Tu nie chodzi o przykazania. Tu nie chodzi o to. Chciałbym, żebyście zrozumieli zasady w chrześcijaństwie. Żebyście zrozumieli, co buduje wolność chrześcijańską. Musicie to zrozumieć, że wszystko ci wolno. Święty Augustyn powiedział, kochaj i rób, co chcesz. Nie rób, co chcesz, ale kochaj i rób, co chcesz. Bo jeśli ja kocham Boga, jeśli kocham mojego bliźniego, naprawdę, to w tym momencie moja wolność będzie określona przez te dwa rodzaje miłości i moje zachowanie będzie wyglądać zupełnie inaczej. Amen? Czyli pierwsze pytanie, czy jest to pożyteczne, czy ma to jakikolwiek sens? Chcę ci coś powiedzieć. Możesz spędzić niedzielę rano oglądając Teleranek. Nie ma już Teleranka. Oglądając rower Błażeja, truskawkowe studio. Wiem, że jestem old school w tych rzeczach. Nie wiem, co jest teraz w niedzielę, ale możesz tak spędzić. Możesz sobie wsiąść i pojechać gdzieś, jest piękna pogoda, możesz po prostu pojechać gdziekolwiek. Możesz. Bóg cię nie ukaże, ale zadaj sobie pytanie, czy to jest pożyteczne? Czy to jest pożyteczne, że to zrobisz? No jest to pożyteczne w pewnym aspekcie. W aspekcie, nie wiem, zbudowania relacji z innymi ludźmi jest to pożyteczne, ale gubisz najważniejszą relację, która jest w twoim życiu. Druga rzecz, czy to mnie zniewala? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I Paweł dalej mówi, wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Nie wiem, czy zauważacie w tej wypowiedzi Pawła taką jedną rzecz. Paweł ciągle podkreśla wolność, a z drugiej strony mówi do Koryntian, ale żeby złapać we właściwy sposób tą koncepcję, czy wszystko ci wolno, musisz zrozumieć jeszcze, czy to jest pożyteczne, musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. I drugie pytanie, czy to cię nie zniewoli? Co może cię zniewolić? Wszystko. Absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Czy wolno ci oglądać seriale przez cały dzień? Wolno ci. Czy wolno ci oglądać seriale przez tydzień? Wolno ci. Tylko jak już oglądasz przez tydzień, dzień w dzień, to już cię to zniewoliło. Wszystko ci wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. To jest niesamowite. To jest niesamowite, jaką wolność ma chrześcijaństwo. Nie ma takiego stwierdzenia, wiesz, to jest niechrześcijańskie zachowanie. Jakie to jest chrześcijańskie zachowanie? Jest jedno zachowanie chrześcijańskie. Robienie tego, co Chrystus. To jest chrześcijańskie zachowanie. Kiedy mówisz o wolności, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to cię nie zniewala. I teraz myślę o internecie, teraz myślę o Facebooku, teraz myślę o wielu innych rzeczach. Wolno! To nie są złe rzeczy z założenia. Amen? Ale one mają potencjał, aby cię zniewolić. Ja nie chcę ci teraz budować tu przykazania, że kazanie jest o wolności, ale w międzyczasie w podtekście sprzedam ci 24 przykazania. Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyś zrozumiał, na czym polega chrześcijańska wolność. Świecki cały świat, świat, który nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, ostrzega przed pornografią. To nie tylko chrześcijanie mówią, że to ma moc cię zniewolić. To nie tylko ma moc cię zniewolić, to ma moc zniszczyć twoją psychikę. I o tym krzyczy już cały świat. Wszystko ci wolno, ale nie daj się niczemu zniewolić. Wiecie, po tym kazaniu będziesz miał więcej zamieszania niż przed tym, jak tutaj przyszedłeś. Na tym polega walka z wolnością. Na tym polega Boża łaska. Na tym polega głoszenie kazań, gdzie możesz wyciągnąć wnioski, czyli co, mogę grzeszyć teraz? Nic nie rozumiem. O to chodzi, żebyś nic nie rozumiał. Chodzi o to, żebyś się zbliżył do Boga i zaczął myśleć o innych ludziach. To są po prostu dwie rzeczy, które musisz stąd wyciągnąć. C. Czy to gorszy innych? Słowo gorszyć to jest takie słowo, którego ja nigdy nie rozumiałem i nic się nie zmieniło. Sprawdziłem to wczoraj, badałem, czy przynosi to szkodę innym. Czy to, co zrobię, przyniesie szkodę innym. Czy chrześcijanin może pić piwo? Kto jest za tym, że może? Ręka do góry. Każdy może. Kto uważa, że nie może? Bądź odważny. Jedna osoba mówi, że nie może. Ja nawet wiem, dlaczego ta osoba mówi, że nie może. Jeśli byłeś zniewolony alkoholem, nie dotykaj tego. Ze względu na ochronę twojej wolności. Wyobrażasz sobie, że rozmawiam z byłym alkoholikiem, który oddał swoje życie Chrystusowi 3 godziny temu. Mówię, i on mi zaczyna opowiadać o swoim życiu. Mówię, słuchaj stary, pójdziemy na piwo, mi wszystko opowiesz. Wszystko mi wolno, amen? Wszystko mi wolno. Ale moja wolność gorszy prowadzi do upadku kolejną osobę. Paweł powiedział tak, 8 rozdział, wersety od 6-12 w 1 liście do Koryntian. Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla słabych. Innymi słowy, Paweł mówi, w waszej wolności nie chodzi o was. W waszej wolności chodzi o to, czy to, co ty robisz, sposób, w jaki ty żyjesz, czy on wnosi jakąkolwiek wartość i korzyść dla drugiej osoby, która również jest moim dzieckiem. Czy ty robisz to, co chcesz i nie obchodzi cię, co myśli o tym druga strona? Gdybym ja miał, a miałem, olbrzymie chęci i walki, żeby zapalić papierosa. Kilka lat temu ktoś mi pożyczył gitarę, znaczy nie mi, Krysi, to zabrzmiało. I w tej gitarze był papieros. Czy to nie jest sytuacja z Olesna, to jest z Kluczborka. W tej gitarze był papieros. I ja nie wiem, co mnie pokusiło. Ja wyciągnąłem tego papierosa i co powinienem z nim zrobić? A miałem kiedyś z tym problemy. Powinienem go wyrzucić. A ja sobie go postawiłem na szafie. I mieliśmy taką walkę. Z kawałem bibuły, tytoniem, krzyczącym na szafie, zapal mnie. Zacząłem mieć tak olbrzymi, po prostu tak olbrzymie pragnienie, żeby zapalić, że to się w głowie nie mieści. Musiałem wychodzić z domu. To źle świadczy o mojej inteligencji. W końcu doszedłem do wniosku po jakimś czasie, że wezmę tego papierosa i go po prostu zniszczę. Zniszczyłem go. Ale moja natura była już nakręcona. Tak sobie pomyślałem, nawet jakbym chciał zapalić papierosa, to gdzie mam pójść go kupić? Mam znajomego pastora, który ma problemy z nerkami i musi dziennie wypijać co najmniej 3 piwa. Poszedłem kiedyś z nim na piwo. Był zdziwiony, że wypiłem tylko 1. I on mieszka w miejscowości jak w wielkości Olesna i on musiał jeździć kilkanaście kilometrów poza, mu ciągle zmieniał miejsca, gdzie kupował te piwo. Wyobraź sobie, jesteś pastorem, to na ten tydzień, panie Haniu, 21 sztuk poproszę. W Szwecji już by cię odwiedzili, że masz problemy z alkoholem. Tak? Musisz myśleć o innych w swojej wolności. To, czy ja mam relację z Bogiem, czy jej nie mam, ma olbrzymi wpływ na całą moją rodzinę. To, czy ja mam relację z Bogiem, ma olbrzymi wpływ na jakość tego kościoła. To, czy ja mam relację z Bogiem, ma wpływ na jakość w ogóle mojego życia. Zanim cokolwiek zrobisz, pomyśl o innych, czy ich to czasami nie doprowadzi do upadku. Wiesz, co to znaczy? Że jeśli osoba dzisiaj odda swoje życie Chrystusowi, stajesz się dla niej wzorem. Ona będzie robić to, co ty, ponieważ ty już tak długo jesteś chrześcijaninem. Tak długo oznacza pół roku. Trudno jest nosić taką odpowiedzialność? Absolutnie. Teraz jedna osoba tu... Mówiłem ci, żeby tych fajek nie kupować w Oleśnie. Mówię. I nie naprzeciwko. Kolejna rzecz, przedostatnia i kończymy. To jest to, czy to mnie buduje. To jest takie słowo, które wydaje się być bardzo skomplikowane. On nie jest skomplikowane. Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 23 werset. Wszystko mi wolno. Znowu, kiedy ilekroć Paweł mówił o wolności, mówił wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Czy my jako chrześcijanie możemy słuchać tylko muzyki chrześcijańskiej? Możemy czy nie? Czy tylko tą? A ja mogę słuchać na przykład, nie wiem, Michael Bublé, mogę? Stinga mogę słuchać? Nawet Roxanne mogę słuchać? Mogę słuchać Petera Gabriela? Mogę? Wiecie, wszystko mi wolno, ale ta muzyka mnie nie buduje. Ona nic nie wnosi do mojego życia. Ja mogę i ty możesz. Ale wcześniej czy później dojdziesz do wniosku, że to nic nie wnosi do twojego życia. Jeśli jesteś profesjonalnym muzykiem, to jesteś skazany na to, żeby słuchać wszystkiego. Ale generalnie do mojego życia to nic nie wnosi. Dlatego słucham muzyki, która jest skupiona na Bogu, tak? Nie dlatego, że muszę, nie dlatego, że walczę z tymi. Kurczę, ja bym posłuchał Stinga, ale nie Hillsong. Absurd. To w ogóle nie o to chodzi. Szukam rzeczy, które będą coś wnosić do mojego życia. Szukam rzeczy, które będą mnie inspirować, które będą mnie podnosić, które będą wnosić nową wartość do mojego życia. I ostatnia rzecz. Czy to prowadzi mnie do kompromisu? List do Galacjan, 5 rozdział, werset od 11 do 14, werset 13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości, albowiem cały zakon, całe prawo streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Niesamowita rzecz. Kontekst wolności. Kontekst wolności. Paweł mówi, słuchajcie, staliście powołani do wolności, ale nie pobłażajcie swojemu ciału, nie pobłażajcie po prostu swoim zachciankom. Nie pobłażajcie temu. Bo wolność ma takie dwa niebezpieczeństwa. Jedna to jest totalna liberalność, która staje się grzesznością. I druga rzecz to jest religia, która zabija. Nie przychodź do mnie i nie zadawaj mi pytania, jakiej muzyki możesz słuchać. Nie przychodź do mnie i nie pytaj mnie, jakie filmy możesz oglądać. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, to dokładnie wiesz, co możesz, czego nie możesz. Zadawaj sobie te pytania, bo wolność może cię doprowadzić do kompromisu. Wolność może stać się światem pozorów. Że ja mogę, że jestem wolny, że mi wszystko wolno. Nikt mi tego nie zabroni. Paweł mówił, wszystko mi wolno. Do wolności jesteśmy powołani. Paweł, tak. Ale wszystkie przepisy streszczają się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ja jestem ci coś winien. Jestem ci winien życia w taki sposób, który nie doprowadza cię do upadku. Ja jestem ci winien, aby moje życie wyglądało tak, aby było inspiracją, aby było budujące, aby było motywujące. Nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla ciebie. Chcę ci coś powiedzieć. Bóg tego samego żąda ode mnie i od ciebie. Jeśli tylko Mu oddałeś swoje życie, Zastanów się, co myśli o tym Bóg. I zastanów się, co myśli o tym osoba, która chodzi z tobą do kościoła, siedzi po twojej prawej i lewej stronie. To jest niesamowicie uwalniające, a z drugiej strony rzucające niesamowitą odpowiedzialność. Wszystko mi wolno. Jeśli twoje serce będzie niewłaściwe, również twoje zachowanie będzie niewłaściwe. Bóg pragnie dobrać się do twojego serca. Serce pełne pasji dla Chrystusa nie ma problemów z wolnością. Nie ma problemów z wolnością. Ten tydzień był dla mnie tygodniem, kiedy Bóg jakby potrząsnął moim życiem, moim komfortem, moim myśleniem. Odwiedzała nasze podwórko dziewczyna, która miała może 25 lat, chodziła do mojej szkoły, przychodziła odwiedzać sąsiadkę, która mieszkała klatkę obok. 25 lat. Okazało się, że ma raka mózgu i w tym tygodniu zmarła. Dla mnie olbrzymi szok. Olbrzymi szok, który mnie jako pastora tego kościoła mocno mną wstrząsnął, bo ta dziewczyna prawdopodobnie nawet nie wiedziała, że może przyjść do nas, abyśmy się modlili, aby ona została uwolniona, uzdrowiona. Ona prawdopodobnie nie słyszała nawet o Chrystusie. Już jej nie ma. Już nie ma takiej opcji. To jest coś, co powinno wstrząsnąć i tobą, i mną. Jeśli wierzysz w niebo tak gorąco, jak w piekło, to powinno cię to motywować, aby nie funkcjonować w taki sposób z ludźmi, taki po prostu obojętny. Wiele rzeczy wydarzyło się w tym tygodniu. Z drugiej strony był to chyba jeden z najlepszych tygodni w moim życiu, kiedy mogłem rozmawiać z ludźmi, którzy mają tak olbrzymi dramat w swoim życiu, że nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić. Gdzie nieszczęście goni nieszczęście. Komu bądź czemu zamierzasz poświęcić swoją wolność? Wszystko ci wolno. Wszystko ci wolno. Zrobisz z tym, co chcesz. Ale ja chcę być człowiekiem, który używa mojej wolności, aby Bogu oddawać chwałę, ale aby też inni ludzie mogli słyszeć o Chrystusie. Bo nie byłoby cię tutaj, gdyby ktoś ci nie powiedział. Druga rzecz, która wydarzyła się w tym tygodniu, była taka, że zmarła sąsiadka Krysi. Chyba jeden dzień przed śmiercią, w tym samym dniu rano, poszła do sąsiadki, z którą kłóciła się przez wiele, wiele, wiele lat. I przyszła do niej, aby ją po prostu przeprosić. Kilka godzin później zmarła. Wiecie, co nam to pokazuje? Że człowiek, kiedy jest świadomy śmierci, szuka dwóch rodzajów relacji, aby te dwie relacje były zdrowe. Aby relacja z ludźmi była wyprostowana. Nikt nie chce odejść z nieprzebaczeniem. Ja uogólniam, ale raczej większość ludzi nie. Nawet pewien człowiek powiedział, że nawet ateiści o tym myślą, żeby odejść w pokoju z tej ziemi. I jednają się z ludźmi. I druga rzecz, chwilę przed śmiercią, to jest to, że chcesz się pojednać z Bogiem. Dwie relacje. relacja z Bogiem i relacja z człowiekiem. W momencie presji w Twoim życiu, w momencie presji, te dwie rzeczy wypływają jakby do góry, ponieważ one w Twojej nawet podświadomości są najważniejsze. Kiedy myślę o wolności, to myślę znowu o tych dwóch relacjach. Nie wiem, być może musisz kogoś przeprosić. Być może musisz coś naprawić. Ale nie możesz przychodzić do Boga, podnosząc ręce, uwielbiając Go, kiedy Twoja relacja z kimkolwiek jest niewłaściwa i kiedy jest nienawiść w Twoim sercu. To jest absurd. Chciałbym, abyśmy pomodlili się o taki rodzaj wolności. Przede wszystkim o naszą odpowiedzialność. Kiedy Ty masz relację z Bogiem, kiedy Ty służysz Bogu, kiedy tu przychodzisz co tydzień i pytasz, co tu można zrobić, kiedy mówisz ludziom Ewangelię, kiedy Twoje serce pała miłością do Boga i pała miłością do tego, do czego pała miłością serce Boga. Jesteś dla mnie olbrzymią inspiracją. Jesteś dla mnie, mnie niesamowicie motywujesz. Takim ludziom nie trzeba... To nie są ludzie, którzy muszą. Są ludzie, którzy chcą. Skłońmy nasze głowy, nie będziemy wstawać. Chciałem się pomodlić, abyś wziął odpowiedzialność za swoją wolność. Ojcze, przychodzę do Ciebie, Święty Królu, i modlę się, abyś dał nam swoją łaskę, abyś dał nam swoje błogosławieństwo, Panie. Boże, my chcemy być ludźmi, którzy wykorzystują we właściwy sposób wolność, którą Ty nam dajesz. Panie, Ty nie jesteś zainteresowany. Panie, abyśmy ślepo wypełniali jakieś przykazania. Ty jesteś zainteresowany, aby przemienić nasze serca, Panie. I modlę się, Święty Królu, aby nasze serca były wrażliwe na Ciebie. Abyśmy nie oszukiwali siebie, Panie. Ale żebyśmy byli ludźmi, którzy w swojej wolności, w swoim codziennym życiu zadawali sobie pytanie, czy to, co robię, czy to uwielbia mojego Boga. Czy życie, jakim żyję, jest inspiracją do życia z Bogiem dla innych? Ojcze, ja modlę się, aby nie było wśród nas ludzi, którzy prowadzą do upadku. Ludzi, którzy jeszcze, Panie, nawet Ciebie, którzy ledwo co Ciebie poznali. Panie, ja modlę się, abyśmy wzięli odpowiedzialność bycia solą i światłością tego świata. Królu, ja modlę się, abyś przemieniał nasze życie, abyś przemieniał nasze serce, Panie. Błogosław każdego z nas, modlę się, abyśmy wzięli tą odpowiedzialność. Być może jesteś w tym miejscu i nie wiesz, o co w ogóle chodzi z tą całą wolnością. Chcę Ci powiedzieć, o co chodzi w całym chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie chodzi o miłość do Boga i miłość do bliźniego. Nie jesteś w stanie mieć miłości do Boga z sercem, które masz dzisiaj. Bóg musi zmienić Twoje serce. Jak Bóg zmienia serce? Kiedy Go zapraszasz do Twojego życia, aby On Ciebie przemienił, aby On Ciebie wypełnił nową jakością życia. Bóg tego chce, Bóg tego pragnie, zmienić Twoje życie. To, czy otworzysz swoje serce na Niego, to jest Twoja decyzja. Co z tym zrobisz, to jest Twoja decyzja. Chciałbym, byśmy wszyscy pomodlili się modlitwą, którą być może dawno temu się modliłeś. Modlitwą, w której oddajesz swoje życie Chrystusowi. Powtórzmy tę modlitwę. Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie. Panie, przemień moje serce. Oczyść mnie z grzechów. Przebacz mi. Panie, pragnę, abyś stał się Panem mojego życia. Abyś, Panie, uwolnił moje życie. I bądź moim Panem. Jezu, zapraszam Ciebie dzisiaj abyś zamieszkał w moim sercu, abyś prowadził mnie przez całe moje życie, aż doprowadzisz mnie do miejsca, gdzie Ty teraz jesteś, abyś doprowadził mnie do nieba. Ojcze, weź mnie takiego, jakim jestem. Oddaję Ci moje życie i wyznaję to dzisiaj przed Tobą, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen. Jeśli to zrobiłeś, jeśli oddajesz swoje życie Chrystusowi, to przyjdź tutaj później do przodu z osobą, która Cię tutaj zaprosiła. Jeśli przyszedłeś sam, po prostu przyjdź i poczęstuj się kolejnym pakietem, który ma na celu pomóc Ci rozwijać Twoją relację z Bogiem. To jest zupełnie za darmo. Czuj się w tym wolny. Nic nie musisz. Wolność. Dlatego wolność jest tak niebezpieczna.